Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Kochać trzeba uczynkami, a nie słowami. Słowa przemijają z wiatrem, powiedział podczas Eucharystii w domu świętej Marty w Watykanie ojciec święty Franciszek. Papież akcentował, że miłość chrześcijańska nie jest miłością z telenoweli. Miłość chrześcijańska ma zawsze konkretny wymiar i polega na tym, że karmi się głodnych, odwiedza chorych, dodał ojciec święty. W chrześcijańskiej miłości ważniejsze jest dawanie niż branie. Ten, kto kocha, daje rzeczy, daje życie, daje siebie samego Bogu i innym. Ten, kto nie kocha, kto jest egoistą, chce zawsze dostawać, mieć rzeczy i odnosić korzyści, podkreślił Franciszek. Ojciec Święty mówił, że kiedy nie ma tej konkretności, jest to życie chrześcijańskie w iluzji, bo nie rozumie się tego, gdzie znajduje się centrum orędzia Jezusa. Ta miłość nie staje się konkretna. To miłość iluzji, jak te, które mieli uczniowie, kiedy patrząc na Jezusa uważali, że jest On duchem. Watykan ogłosił, że 24 stycznia ojciec święty Franciszek przyjmie na audiencji prezydenta Francji François Hollande'a. To będzie pierwsze spotkanie nowego papieża i francuskiego przywódcy. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny, ksiądz arcybiskup Vincenzo Paglia, sprzeciwił się nazywaniu przez wiele środowisk par homoseksualnych rodzinami. Jak podkreślił, pary tworzone przez osoby tej samej płci nie mogą być nazywane rodzinami, gdyż rodzina pociąga za sobą rodzenie dzieci, więź powstałą między różnymi pokoleniami. To mówił już Cyceron, a potem całe prawodawstwo, akcentował ksiądz arcybiskup. Tymczasem ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, etyk, podkreśla, że w tej kwestii prężnie działa lobby polityczne, które przy współpracy lobby medialnego dezinformuje społeczeństwo i tym samym dąży do wyniszczenia tradycyjnego modelu rodziny.
To są środowiska przede wszystkim polityczne, które dążą do wyniszczenia rodziny. Dzisiejsza polityka jest na pewno nastawiona na bardzo mocny indywidualizm, bardzo mocny egoizm, co się wyraża w całej wizji planowania przyszłości, czy raczej braku tego planowania. W tej polityce na pewno jest nieobecna cnota długomyślności, która kiedyś była bardzo ważną, istotną cnotą, longanimitas, długomyślność. Myślimy w kategoriach krótkofalowych, krótkoterminowych i myślimy w kategoriach pewnych grup społecznych, to znaczy myślimy w kategoriach bogatych społeczeństw starzejących się, które nie chcą myśleć już o następnych pokoleniach, tylko dążą do zaspokojenia własnego interesu, a więc jest to pewne lobby polityczne, ekonomiczne także i wspierane jest przez pewnego rodzaju lobby medialne, które niejednokrotnie tutaj współdziała z tymi strukturami politycznymi.
Potwierdziły się nasze najczarniejsze scenariusze. Koalicja PO-PSL dewastuje polską kulturę narodową i nasze wartości, mówili posłowie Prawa i Sprawiedliwości po posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. Członkowie komisji zajmowali się w czwartek sprawą finansowania z budżetu państwa działań, które obrażają uczucia religijne lub znieważają przedmioty czci religijnej. Posłowie pytali przede wszystkim ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego o sprawę profanacji krzyża, do jakiej doszło w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Przypomnijmy, na jednej z wystaw wyświetlany był skandaliczny film Jacka Markiewicza Adoracja, gdzie nagi mężczyzna ocierał się genitaliami o figurę Jezusa przybitego do krzyża.
Pan minister przybył na nasze posiedzenie, na nasz wniosek. No to, co usłyszeliśmy, niestety nas nie satysfakcjonuje. Pan minister powiedział wprost, że jest przeciwnikiem tego, żeby były jakieś przejawy nacjonalizmu, faszyzmu, antysemityzmu, ale już antypatriotyzmu, antykatolicyzmu niekoniecznie, prawda? I nas bardzo dziwi ta różnica. My jesteśmy tak naprawdę po tej komisji jeszcze bardziej zaniepokojeni niż przed tą komisją. Potwierdziły się nasze najczarniejsze scenariusze i ta koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL tak naprawdę dewastuje polską kulturę narodową i nasze wartości. One są traktowane gorzej niż w czasach rządów postkomunistów.
Mówił poseł Jan Dziedziczak. Poseł Anna Sobecka poddała podczas obrad pod rozwagę to, czy słusznie Centrum Sztuki Współczesnej, w którym pokazywana jest profanacja krzyża, określane jest dziś jako Narodowe Centrum Kultury.
To, co się tam wyprawia, ani z kulturą, ani z narodem nie ma nic wspólnego, bo czy tak można określić miejsce, w którym w tak perfidny sposób bezcześci się krzyż, ten sam krzyż, na którym umarł Jezus Chrystus, ten sam krzyż, który był świadkiem chrztu Polski. Ten sam krzyż, który towarzyszył nam na przestrzeni wieków. Ten krzyż został perfidnie zbezczeszczony. Przecież to, co pokazano w Centrum Sztuki Współczesnej, to był po prostu bezczelny, obleśny gwałt.
Poseł Anna Sobecka przedstawiła także pomysł powołania w miejsce Centrum Sztuki Współczesnej Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Domagała się również zwolnienia dyrektora CSW Fabio Cavalucciego. Decyzją Bogdana Zdrojewskiego Cavalucci pozostanie na stanowisku do końca kadencji, która upływa pod koniec bieżącego roku. Jednocześnie w połowie roku minister kultury ma rozpisać konkurs na nowego szefa CSW. Swoją decyzją minister kultury stanął po stronie bluźnierstwa, powiedział Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, który złożył wcześniej doniesienie do prokuratury w sprawie profanacji.
Tłumaczenie się kadencyjnością w przypadku takiego bluźnierstwa, tego chydnego i niewyobrażalnego zupełnie, no jest tylko obrazem i świadectwem postawy pana ministra. To jest jego dorobek, to jest jego zasługa i to jest jego wina, bo ponosi pełną odpowiedzialność za podległą sobie placówkę, którą za nasze pieniądze utrzymuje w wysokiej gotowości, w renomowanym miejscu po to, żeby dokonywano tam bluźnierstw przeciw Bogu za pieniądze Polaków. No to jest skandal i myślę, że tutaj oczywiście jest to delegacja także do premiera Tuska, który powinien zrobić porządek na swoim pokładzie, bo minister oczywiście uporczywie stanął po stronie tego bluźnierstwa.
Platforma Obywatelska chce utworzenia rezerwy w budżecie państwa, którą miałyby zasilić pieniądze z lasów państwowych. Poprawka w tej sprawie została zapowiedziana w czwartek w Senacie. Zgodnie z poprawką 800 milionów złotych w tym roku miałoby zostać przeznaczone na inne cele niż gospodarka leśna. To kolejny argument przemawiający za tym, że rząd PO-PSL nie ma czystych intencji w tej sprawie, powiedział przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak.
To jest kolejny fundusz wyborczy, właśnie stworzony przez Donalda Tuska, dwa razy po 800 milionów złotych przed wyborami, już w tym roku wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe, w przyszłym roku wybory prezydenckie, wybory do polskiego Sejmu, a więc kosztem lasów państwowych Platforma Obywatelska będzie miała fundusz wyborczy. Sprzeciwiamy się temu. Prawo i Sprawiedliwość kilkakrotnie już zwracała uwagę na szkodliwość tego rodzaju rozwiązań. A więc próba doprowadzenia do bankructwa lasów państwowych, a później pewnie prywatyzacji, bo taka jest konsekwencja tego sposobu działania rządu koalicji PO-PSL.
Jeśli już lasy państwowe mają się dzielić swoimi zyskami, Prawo i Sprawiedliwość proponuje inny ich podział. W ramach lasów, poprzez zatrudnienie ludzi młodych, absolwentów wydziałów leśnych na uczelniach i techników leśnych, którzy zmuszani są do emigracji, dodał poseł Błaszczak. Senator Grzegorz Bierecki akcentuje, że niewykluczone, iż kontrowersyjny pomysł PO będzie przedmiotem skargi konstytucyjnej.
To bardzo kontrowersyjna propozycja, bo to takie zabranie pieniędzy dlatego, że one tam są tak naprawdę bez podstawy prawnej w ustawie. No, sama ustawa budżetowa, która przesuwa pieniądze z przedsiębiorstwa państwowego na cele zapisane w budżecie, nie może stanowić podstawy do odebrania pieniędzy przedsiębiorstwu, które przecież nie jest częścią budżetu państwa. Więc to bardzo kontrowersyjne rozwiązanie i myślę, że to z całą pewnością będzie przedmiotem skargi konstytucyjnej. No, takiej operacji nie można się dopuszczać przecież. Jeżeli można zapisać odebranie pieniędzy każdemu przedsiębiorstwu państwowemu po prostu w formie pozycji budżetowej bez ustawy, no to znaczy, że znajdziemy się w bardzo niebezpiecznej sytuacji jako kraj.
Poseł i profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, powiedział, że lasy państwowe zarządzają ogromnym majątkiem dla dobra społeczeństwa. Majątek ten został nagromadzony poprzez konsekwentną wieloletnią pracę. Przypomniał, że niektóre z danin, które lasy oddają państwu, są niewymierne, ale bardzo ważne. Poza tym są daniny finansowe.
A te daniny to są te cele środowiskowe, takie jak powietrze, woda, o tym społeczeństwo nie musi wiedzieć, ale równocześnie możliwość korzystania z tych zasobów przyrodniczych, zbieranie grzybów, zbierania jagód, rekreacja, trwałość występujących gatunków. I to polskie lasy państwowe zapewniają, oprócz tego jeszcze płacąc w formie różnego rodzaju podatków ponad 1 miliard złotych w skali rocznej. O tym trzeba pamiętać. Polskie Lasy Państwowe to rzeczywiście wzór dla Europy i dla świata. Ten wzór funkcjonuje tak dobrze, dlatego że ma specyficzny sposób finansowania, a mianowicie samofinansowanie. I tu jest skok na te pieniądze, brutalny skok na te pieniądze. To jest po prostu grabież tych pieniędzy pod płaszczykiem teoretycznie pomocy samorządom terytorialnym.
Powraca sprawa wniosku o komisję śledczą w sprawie infoafery. Solidarna Polska apeluje do marszałek Sejmu, by wyjęła wniosek z sejmowej zamrażarki. Warszawska prokuratura przedstawiła w czwartek byłemu ministrowi transportu Sławomirowi Nowakowi z PO zarzuty złożenia nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. On sam twierdzi, że jest niewinny, odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura zakwestionowała 5 oświadczeń majątkowych składanych przez Nowaka. Poseł nie wykazał w nich zegarka o wartości minimum 17 tysięcy złotych. Przepisy nakazują wpisywać do oświadczenia przedmioty warte co najmniej 10 tysięcy złotych. W ocenie prokuratora są dostateczne podstawy do przyjęcia, że minister transportu w sposób świadomy nie wykazał zegarka. Zawiadomienie do prokuratury złożył poseł Solidarnej Polski Andrzej Romanek.
Solidarna Polska chce, aby Polska była państwem czystych rąk, być może bez zegarków, być może z zegarkami, ale z całą pewnością państwem rąk czystych. Dlatego też złożyliśmy zawiadomienie, uznając za doniesieniami jednego tygodnika, że rzeczywiście coś w sprawie oświadczenia majątkowego pana ministra byłego Nowaka jest nie tak. I ten stan rzeczy się potwierdził. Otóż prokuratura dzisiaj postawiła zarzuty panu ministrowi Nowakowi, że złożył nieprawdziwe oświadczenie majątkowe, a tym samym, jak wynika z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ale też kodeksu karnego, fałszywych zeznań.
Poseł Patryk Jaki przypomniał, że w kontekście całej sprawy związanej z osobą Sławomira Nowaka jego oświadczenie majątkowe jest najmniejszą sprawą.
Firma, która fundowała panu ministrowi wycieczki do klubów nocnych, klubów go-go, szefowie tej firmy wymieniali się z nim zegarkami za 50 tysięcy. Tak się przypadkowo składa, że otrzymywali gigantyczne zlecenia na wiele milionów złotych od publicznych instytucji, w tym od ministerstwa kierowanego przez ministra Sławomira Nowaka. I to jest najpoważniejsza afera, którą trzeba ujawnić i jestem przekonany, że to jest prawdziwy powód dymisji ministra Sławomira Nowaka, a nie błąd w oświadczeniu majątkowym. I ja chciałbym, żeby dzisiaj premier Donald Tusk odniósł się do tych zarzutów, a nie tylko i wyłącznie do przedmiotowego oświadczenia majątkowego. I mam nadzieję, że również komisja śledcza byłaby w stanie objąć ten wątek, a nie tylko wątki w naszej ocenie poboczne.
SLD zapowiedziało wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie infoafery. Wcześniej, bo już w listopadzie ubiegłego roku, podobny wniosek złożyła Solidarna Polska. Szef klubu tej partii, Arkadiusz Mularczyk, zaapelował dziś do SLD oraz innych klubów, aby poparli ich projekt. O przyspieszenie prac nad projektem zaapelował również do marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Rząd forsuje projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy w operacjach na terytorium Polski. Część opozycji alarmuje, że wprowadzenie tych przepisów może grozić zwiększeniem inwigilacji Polski ze strony obcych służb specjalnych. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odrzucenie w drugim czytaniu rządowego projektu ustawy. Przedstawiciele klubów PO, PSL i SLD zadeklarowali jego poparcie. W założeniu rozwiązanie proponowane przez rząd ma usprawnić współpracę m.in. podczas katastrof czy klęsk żywiołowych, do tej pory regulowaną umowami dwustronnymi. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że te zadania są jednak na dalekim miejscu. Wcześniej znalazły się zapisy m.in. o wspólnym patrolowaniu ulic. Koronnym argumentem rządu za wprowadzeniem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów Unii Europejskiej. Poseł Jerzy Polaczek, wiceszef Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, podkreśla, że polski rząd nie jest zobligowany do wprowadzania takich rozwiązań.
Niewiele państw europejskich przygotowało projekty podobne jak rząd premiera Tuska, który go złożył w Sejmie. Z punktu widzenia też zarządzania ryzykiem przy różnego rodzaju zdarzeniach nadzwyczajnych, w sytuacji, w których mieliby uczestniczyć w nich funkcjonariusze obcych służb na terenie Polski, ten projekt jest po prostu niebezpieczny.
Podczas drugiego czytania w Sejmie poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, zwrócił uwagę na to, czy rząd Donalda Tuska jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom.
Powstaje pytanie, czy polska prawie 100-tysięczna policja nie poradzi sobie z przestępczością, czy raczej rząd obawia się, że nie poradzi sobie z imprezami masowymi i zgromadzeniami. Jeżeli premier Donald Tusk boi się meczów, i demokratycznych, może antyrządowych zgromadzeń, to powinien czym prędzej podać swój rząd do dymisji, bo nie ma akceptacji społecznej, a nie sprowadzać do Polski obce siły. Czy my żyjemy we współczesnej, suwerennej Polsce, czy może w czasach Konrada Mazowieckiego? W niepodległym kraju, czy w podporządkowanej prowincji, której namiestnicy obawiają się, że nie wystarczy im miejscowych oddziałów dla utrzymania swojej władzy. W trakcie prac legislacyjnych przestraszony reakcją mediów rząd nieco złagodził projekt ustawy, ale nie zmienił jej istoty.
Głosowanie nad projektem ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terytorium Polski odbędzie się najprawdopodobniej w piątek. Po przedstawieniu przez rząd Wielkiej Brytanii propozycji ograniczenia imigrantom dostępu do świadczeń socjalnych, wprowadzenia takiego rozwiązania nie wykluczają także Niemcy. Rząd w Berlinie powołał specjalną komisję międzyresortową, która ma zbadać zarzuty o wyłudzanie przez obywateli krajów Europy Południowo-Wschodniej świadczeń socjalnych. Do lipca ma ona przedstawić ocenę sytuacji i ewentualne propozycje inicjatyw legislacyjnych. Dyskusje o zagrożeniu dla niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych ze strony Rumunów i Bułgarów wywołała bawarska CSU, najmniejsza partia tworząca koalicję rządową Angeli Merkel. Pod koniec grudnia do mediów wyciekł projekt przyjęty w tym tygodniu stanowiska bawarskich chadeków, którzy ostrzegają przed zalewem rynku pracy przez pracowników tych państw i domagają się zaostrzenia przepisów wobec osób wyłudzających świadczenia. Ich zdaniem cudzoziemcy powinni mieć prawo do zasiłków socjalnych dopiero po upływie 3 miesięcy od przyjazdu. Rozważane jest także zawężenie wypłaty środków na dzieci imigrantów, które uczą się w Niemczech. Rzecznik rządu stwierdził jednak, że swobodny przepływ pracowników w ramach Unii Europejskiej jest korzystny zarówno dla Europy, jak i dla Niemiec. Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, podkreśla, że efektem wprowadzenia przepisów antyimigracyjnych będzie zwiększenie bezrobocia w Polsce i wzrost napięć społecznych. Jednocześnie podkreśla, że zmniejszą się straty demograficzne naszego kraju. Ekspert dodaje, że te zapowiedzi ze strony Niemiec są zagrożeniem spoistości Unii Europejskiej. Zauważa, że dwa tak potężne państwa mają szansę na wprowadzenie pożądanych przez siebie modyfikacji do systemu Unii.
Jeśli taki sygnał byłby przyjęty i podtrzymany autorytetem państwa niemieckiego, w tym przypadku urzędu kanclerskiego, to trzeba go traktować poważnie. To by oznaczało, że Unia weszła na drogę rewizji skali dotychczasowej integracji rynku pracy w kierunku zluźnienia tej integracji z zamiarem utrudnienia konkurencji ze strony tańszej siły roboczej z nowych państw członkowskich na rynku pracy wiodących państw starej Unii. Jeśli powstanie w tym zakresie koalicja interesów niemiecko-brytyjskich, to będą w stanie przeforsować tego typu ustawodawstwo, czyli cofnąć nieco w tym zakresie głębokość procesu integracji.
W Parlamencie Europejskim podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przegłosowano ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030. Nie obyło się bez kontrowersji. O szczegółach z Brukseli mówi Dawid Nachajowski.
66 eurodeputowanych opowiedziało się za przyjęciem dokumentu, 42 zagłosowało przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu. Należy powiedzieć, że przed głosowaniem nad pakietem energetyczno-klimatycznym wśród eurodeputowanych wybuchła żywa dyskusja. Niektórym w Europarlamencie przeszkadzało na przykład, że nie wiedzą w 100% nad czym tak naprawdę mają głosować. I to europosłom z największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej. Powód? Brak czasu na stosowną analizę list do głosowania, które otrzymali dopiero o 3 nad ranem. I to w dniu, w którym po 9 rano miało się odbyć głosowanie. Raport zawierał ponad 900 poprawek, setki stron. Warto wskazać, że niektórzy posłowie nie mieli tłumaczeń poprawek kompromisowych w ich ojczystym języku. Tak więc domagano się przełożenia głosowania, jednak bezskutecznie głosowanie i tak się odbyło. Padł nawet kontrargument, że asystenci w okresie świątecznym pracowali nad raportem, dlatego odłożenie głosowania byłoby brakiem szacunku dla ich pracy. Przesunięcie głosowania jest polityczną grą, mawiali inni. Przyjęto przyjęto w związku z tym m.in. takie poprawki kompromisowe. Podwyższyć wiążący cel polityki Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2 do 40% do roku 2030, jak również podwyższyć wiążący cel udziału energii ze źródeł odnawialnych do 30% do roku 2030. Przyjęte zapisy, trzeba powiedzieć, nie mają mocy prawnej. Dokument powstał z inicjatywy własnej i najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu w Strasburgu odbędzie się głosowanie podczas sesji plenarnej. Dla Radia Maryja z Brukseli Dawid Machajowski.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.